Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo, które dzisiaj rozważamy w naszych kościołach, to tekst wyjęty z Księgi Dziejów Apostolskich, z rozdziału 3, pierwsze 11 wierszy. Słuchajmy się w tą historię. Jednego razu w porze modlitwy Piotr i Jan wstępowali do świątyni. Było około 15. W tym też czasie przynoszono tam pewnego człowieka, który nie mógł chodzić od urodzenia. Codziennie sadzano go przy bramie świątyni, zwanej Piękną, gdzie prosił wchodzących o wsparcie. Człowiek ten zobaczył Piotra i Jana. Właśnie mieli wejść do świątyni, gdy poprosił, czy nie zechcieliby go wesprzeć. Wówczas Piotr wraz z Janem wpatrzył się w niego i polecił: spójrz na nas. Tamten uczynił to w oczekiwaniu, że coś od nich otrzyma. Tymczasem Piotr powiedział: nie mam srebra ani złota, lecz daję ci to, co mam. W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu wstań i rusz z miejsca. Następnie uchwycił go za prawą rękę i podniósł. Wtedy człowiek ten natychmiast odzyskał siłę w stopach i kostkach. Podskoczył, stanął na nogach i ruszył przed siebie. Wszedł razem z nimi do świątyni, a tam chodził dookoła, podskakiwał i wielbił Boga. Cały lud zobaczył go, jak chodzi i chwali Boga. Rozpoznali też, że to ten sam człowiek, który w poszukiwaniu wsparcia siadał przy bramie Pięknej w świątyni. Byli więc tym bardziej zdumieni i zachwyceni tym, co go spotkało. A gdy on tak trzymał się Piotra i Jana, cały zdumiony lud zbiegał się do nich, do przedsionka zwanego Salomonowem. Panie, dziękujemy Ci za tą historię, za to, że działasz tak jak kiedyś, tak i dzisiaj, jesteś pośród nas. Panie, spraw, byśmy także usłyszeli Twój głos i za tym głosem zawsze chcieli chodzić na chwałę Twego Syna w Jego imieniu. Amen. Droga siostro i bracie, czy potrafisz przypomnieć sobie, kiedy po raz pierwszy wszedłeś do kościoła? Myślę, że dla większości z nas będzie to bardzo trudne. Ja sam nie pamiętam, na pewno byłem małym chłopcem i to wydarzenie nie było ani jakieś pełne euforii, ani traumy, żebym to do dnia dzisiejszego zapamiętał. Ale spróbuj teraz przypomnieć sobie jakąś rzecz, jakieś zdarzenie, które sprawiło, że byłeś czy byłaś tak szczęśliwa, że miałeś czy miałaś ochotę śpiewać, tańczyć i wielbić Boga. Czy był taki czas? Gdyby się tak dobrze zastanowić nad tym pytaniem, to w życiorysie każdego wierzącego powinny być takie zdarzenia. Bo przecież Pan Bóg jest ten sam. Taki jak kiedyś był, tak i dziś. Jest takim samym Bogiem rzeczy niemożliwych. Bogiem łaski, Bogiem wierności, miłości, który prowadzi niesamowicie swój lud. A Jego łaska sięga niebios. Jego miłość tak cudowna, wyższa niż szczyty najwyższych gór, głębsza niż głębie najgłębszych wód, szersza niż... Są dzieci w kościele? Przestrzeń dookoła nas. Tak, kto wie, że warto być jak dziecko, to może powiedzieć. Taka jest Boża miłość. I ona właśnie taka jest w naszym życiorysie, w naszej historii, naszego życia. Biblia uczy nas, że nawet w doświadczeniach, nawet w bólu, w cierpieniu, wierzący mają powody do tego, żeby wielbić Boga. Zawsze, w każdym czasie mamy za co dziękować. Trudno to zrozumieć na ludzki rozum. Ale Duch Święty to sprawia w życiu wierzących. Dodaje mocy, dodaje siły, dodaje nadziei. Powoduje, że w Bożej obecności potrafimy przejść przez takie czy inne doświadczenie. Znamy przecież te Boże obietnice. Mam nadzieję, że w swoim życiu je znamy. Chociażby Cię wszyscy opuścili, to ja Cię nie opuszczę. Albo choćby się góry poruszyły i pakurgi się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści Cię, a przymierze mojego pokoju nie zachwieje się, mówi Pan, który się nad Tobą lituje. Nieodzowną częścią chrześcijańskiego życia jest radość z tego, co Bóg dla nas zrobił i co dla nas robi. W rzeczywistości religijnego świata oczywiście kojarzy nam się wiara może z Kościołem, z nabożeństwem, z jakąś formą, ale jeśli żyjemy w wierze, to dostrzegamy stale powody do tego, żeby wielbić Boga, żeby Mu dziękować, bez względu na to, w jakiej jesteśmy sytuacji. Dzieje apostolskie to taki praktyczny wymiar właśnie tej wiary, pełnej radości i wdzięczności. Chociaż czasy się zmieniły, to metoda, narzędzia i cele do dnia dzisiejszego są dokładnie takie same. I wykonawca, czyli Duch Święty, jest dokładnie dzisiaj ten sam. I ewangelista Łukasz, który też jest autorem Dziejów Apostolskich, pisząc tą księgę, ma przed sobą takie trzy punkty albo trzy zadania. Po pierwsze, zadanie historyczne, to znaczy, by pokazać, w jaki sposób Ewangelia rozwija się i w jaki sposób oddziałuje na poszczególne osoby i poszczególne miejsca. Drugi taki powód to jest teologiczny, to znaczy Łukasz pragnie opisać, w jaki sposób Bóg realizuje zamiary Bożego Królestwa. To, o czym mówi dzisiejsza niedziela. W jaki sposób dzieło Jezusa Chrystusa wywiera wpływ na ludzi i w jaki sposób Duch Święty w tych ludziach działa. I trzeci powód to jest powód apologetyczny. Mówiąc najprościej, apologia to obrona chrześcijaństwa. I widzimy wyraźnie w Dziejach Apostolskich, że najpierw to chrześcijaństwo zaczyna się ścierać z religią żydowską, aby później zaczęło się ścierać z Imperium Rzymskim, które jest uosobieniem tego świata pogańskiego, który w żaden sposób nie akceptuje Ewangelii i nie zgadza się z jej przesłaniem. I w tym wszystkim, w tym ścieraniu się, w tych trudach, w tych prześladowaniach objawia się ta Boża moc, to Boże prowadzenie człowieka. I kiedyś już mówiłem, że ta sama moc Boża z pierwszego wieku w ten sam sposób działa dzisiaj w świecie. Oczywiście najtrudniej jest nam to dojrzeć w Europie z różnych powodów. Ale jeśli czytamy różne relacje prześladowanych chrześcijan, jeśli czytamy takie relacje, takie świadectwa, widzimy, że Bóg jest naprawdę taki sam. I jak działał w Dziejach Apostolskich, tak działa dzisiaj w świecie. I dzisiaj spoglądamy do trzeciego rozdziału, czyli właściwie jesteśmy na samym początku tej 28-rozdziałowej księgi. Mamy za sobą w pierwszym rozdziale wniebowstąpienie Pana Jezusa, w drugim rozdziale mamy zesłanie Ducha Świętego i wynik tego zesłania, a od trzeciego do siódmego rozdziału mamy dłuższą sekcję, dłuższy fragment, który opisuje to ścieranie się chrześcijaństwa z religią żydowską. I punktem kulminacyjnym tego fragmentu będzie siódmy rozdział i ukamienowanie Szczepana. Wszystkie szczegóły w tych rozdziałach budują napięcie, aby doprowadzić do śmierci Szczepana, tego pierwszego męczennika. I pierwszym takim zdarzeniem, które wywołuje aferę, jest uzdrowienie człowieka, który od urodzenia nie mógł chodzić, przesiadywał w bramie świątyni przez 40 lat. I dla Łukasza to uzdrowienie, ta historia ma tak wielkie znaczenie, że poświęca jej cały trzeci rozdział i część czwartego. I oto kilka szczegółów, na które wierzę, że ewangelista Łukasz chce zwrócić uwagę. Po pierwsze, zaraz na początku zauważymy, że Piotr i Jan w godzinie modlitwy zmierzają do świątyni, aby tam się budować, aby tam słuchać Bożego Słowa. I to jest, myślę, ważny element, bo po takiej rewolucji, jakim było zmartwychwstanie Pana Jezusa, zesłanie Ducha Świętego, apostołowie mogli powiedzieć, a co nas świątynia obchodzi? My mamy Pana Jezusa, idziemy sobie w długą. Nie, Dzieje Apostolskie od samego początku pokazują, że wierzący budują się wokół świątyni, budują się wokół swoich lokalnych społeczności, wokół lokalnych kościołów i będąc razem w ten sposób przyczyniają się do budowy Bożego Królestwa. Po drugie, postać samego chromego od urodzenia. Siedzi on między światem zewnętrznym a świątynią, miejscem spotkania Boga z człowiekiem. Do świata nie pasuje ze względu na swoją ułomność. Jest odrzucony, jest poza marginesem. Do świątyni też wyjść nie może, bo mógłby ją zbezcześcić. Tak kiedyś wierzono. jest między jednym a drugim. I co on robi? Korzysta z religijnych nakazów. To znaczy pielgrzymi, którzy udają się do świątyni, mają obowiązek jałmużną wesprzeć tych, którzy przed świątynią przesiadują. I mimo tego, że ten człowiek pozostaje w potrzebie, to jednak tak naprawdę potrzebuje czegoś więcej niż jałmużna. Po trzecie, ewangelista Łukasz z zawodu lekarz opisuje to zdarzenie, czy opisując to zdarzenie chce pokazać, jak zwykle czynił w swojej Ewangelii, że problemem człowieka, największym problemem człowieka nie jest jego stan zdrowia, nie jest jego ułomność, czy jakieś niedomagania, czy choroby, ale największą potrzebą, czy brakiem jest brak poznania Pana Jezusa Chrystusa. To jest największa choroba ludzkości. I to jest ważny obraz dla Łukasza, który będzie też kontynuować w Dziejach Apostolskich. Z tego wynika taki wniosek, że możesz mieszkać nawet w kościele każdego dnia. Możesz nawet umrzeć dla kościoła. Ale jeśli nie doświadczasz osobistego spotkania i zbawienia w Jezusie Chrystusie, to ostatecznie umierasz tak jak ten, który nigdy w kościele nie był i nigdy Bożego Słowa nie słyszał. Każdy z nas jest chory duchowo, w sercu i potrzebuje Bożego dotknięcia w Jezusie Chrystusie. Apostołowie z kolei, Piotr i Jan, nie potrafią zaspokoić jego chwilowej potrzeby. Po prostu nie mają przy sobie pieniędzy. Ale decydują się dać mu coś więcej. A jego późniejsza reakcja dowodzi tego, że zawsze o tym marzył, że tylko na to czekał, aby wreszcie mógł wejść do świątyni i chwalić, wielbić swojego Boga. Tego, który jest godzien. Czy właśnie to dostrzegł Piotr, kiedy, jak czytamy, wpatrzył się w niego? Być może. Uzdrowienie tego człowieka kończy się dobrze dla niego samego. Natomiast dla apostołów jest to początek problemów. Najpierw, wyobraźcie sobie, najpierw ten człowiek ma czelność wbiegnąć do świątyni. A przecież trzeba kroczyć, trzeba ładnie wyjść, a nie wbiegać. Potem jeszcze, jakby tego było mało, człowiek ten skacze i wielbi Boga. A przecież to jest świątynia, a nie dyskoteka. Jakby nie mógł przecież cieszyć się w duchu, ładnie usiąść i wielbić Boga w sercu. I jeszcze jakby tego było mało. Słuchajcie, co się jeszcze dzieje. A gdy on tak trzymał się Piotra i Jana, cały zdumiony lud zbiegł się do nich, do przedsionka zwanego Salomonowym. No facet rozwalił nabożeństwo. I jeszcze będzie gorzej. Dalej czytamy, że Piotr zaczął głosić Ewangelię z taką mocą, że tego dnia grubo ponad 5000 ludzi oddało swoje życie Panu Jezusowi. No to jest skandal. Niedopuszczalne. Dlatego też nie możemy dziwić się, że ci, wiecie, strażnicy religijnego porządku, by to zawsze było tak, jak miało być, są, jak czytamy, oburzeni tym, co się stało. Bo w świątyni nie ma miejsca na taką sytuację. Ma być godnie. Później dowiadujemy się, że Piotr i Jan zostają aresztowani i następnego dnia stają przed Radą Najwyższą i odbywa się proces. Posłuchajcie, co tam zaszło. Wezwali ich więc i nakazali, aby nawet nie próbowali mówić lub nauczać w imieniu Pana Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli: co jest słuszne przed obliczem Boga? Słuchać bardziej was czy Jego? Osądźcie. My nie potrafimy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Wtedy oni po dodatkowych groźbach zwolnili ich, nie znaleźli bowiem nic, za co mogliby ich ukarać. Widzicie ten obraz? Co by było, gdyby ktoś z naszego zboru albo spoza zboru wszedł i chciał wielbić Boga inaczej, niż my jesteśmy do tego przyzwyczajeni? Gdyby tak ktoś na przykład w czasie śpiewu stał albo miał ręce w górze, jak byśmy odebrali jego postawę przy założeniu, że jest szczera i autentyczna? Jak wyglądamy wobec tej historii? Siostro i bracie, podsumowując, czy wiesz, jaka jest twoja największa życiowa potrzeba? Mamy na pewno wiele potrzeb, ale czy wiesz, jaka jest ta największa? Nie wiem, gdzie jesteś. To znaczy fizycznie w kościele, ale nie wiem, gdzie jest twoje serce. Może daleko stąd w tym świecie. A może trwasz gdzieś między światem a Bożą obecnością. Może masz dobrą miejscówkę, która pozwala ci zaspokoić niektóre duchowe potrzeby. A może usłyszałeś już w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu: wstań i rusz z miejsca. I idziesz, i naśladujesz, i szukasz, i wielbisz swojego Boga pośród wszystkich codziennych, życiowych obowiązków. Wielbisz Go w każdym czasie i dziękujesz za to, co dla ciebie zrobił. Obyśmy każdego dnia słyszeli Jego głos, obyśmy każdego dnia słyszeli Jego wezwanie, by wstać, ruszyć z miejsca i iść ku Niemu, ku życiu, nie tylko dla religijnych nakazów, ale dla Jego chwały, by Jego wielbić, ucząc się kochać Boga i ludzi. Amen.